trochę powiedzieć w ogóle o wkładzie obrabiarek w automatyzację i pomiary, nie tylko polskich obrabiarek. Jeżeli chodzi o to takie spojrzenie personalne, to proszę Państwa, te 50, no już 50 parę lat temu, gdy zdecydowałem, że chcę studiować technikę, to zdawałem na Wydział Łączności, tak on się wówczas nazywał, gdyż interesowała mnie elektronika, w ogóle młodzież interesowała elektronika, ale Wydział Łączności interesowała również partia. To był wydział pod szczególnym nadzorem, no bo można radio zrobić, można, prawda, jakieś komunikaty nadawać, przechwytywać i tak dalej. W związku z tym, mimo że zdałem, no to się nie dostałem na Wydział Łączności. Po różnych tam zabiegach, tłumaczeniach dostałem się, ale na Wydział Mechaniczny. I muszę stwierdzić, że jestem z tego bardzo zadowolony. Dostałem się na Wydział Mechaniczny Konstrukcyjny, ale ponieważ te elektroniczne ciągoty ciągle we mnie tkwiły, to po południu chodziłem, było takie Liceum Polskiego Radia. Tu zresztą niedaleko, obok tego budynku komunikacji, Ministerstwa Komunikacji. Na Wydziale Konstrukcyjnym przeglądałem książki różne mnie interesujące, również z elektroniki. Między innymi natknąłem się na ciekawą książkę na temat układu kopiującego elektronicznego w obrabiarce. W związku z tym postanowiłem iść na obrabiarki. A obrabiarki były na Wydziale Technologicznym. W związku z tym po roku na Wydziale Konstrukcyjnym przeniosłem się na Wydział Technologiczny. Nie wiedziałem jeszcze wówczas, co nas czeka, że to w obrabiarkach to oczywiście układy te, ale proszę nie ten, tam są obrazki na tym TIF-ie, bo to jest tekst po prostu. Tekst i obrazki też są, ale tam są oddzielne obrazki. Nie wiedziałem jeszcze o tym, że w latach 50., w końcu lat 50. właściwie tak naprawdę rozwinie się sterowanie numeryczne obrabiare, które moim zdaniem zrobiło nie tylko rewolucję w obrabiarkach, ale w ogóle w technice zrobiło rewolucję. Na pierwszy poproszę na razie. Mówiąc teraz, już przechodząc na przynajmniej na ten teren polski, to zarówno na Wydziale Technologicznym, gdzie byłem w katedrze obrabiarek i moim szefem był pan profesor Witold Szymanowski, nie mylić z Wacławem, bo było dwóch Szymanowski, prawda, to był Witold Szymanowski. Jednocześnie pracował w Centralnym Biurze Konstrukcji Obrabiarek. Był tam zresztą głównym konstruktorem przez pewien czas. Ja też zresztą działałem również i dotąd jestem na etacie CBKO Pruszków, aczkolwiek zmieniła się nazwa, nie zmieniając skrótu. Mianowicie jest to Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek. Pozostało CBKO Pruszków. No, obecnie to w CBKO Pruszków pracuje niewiele osób, kilkadziesiąt. Natomiast w takiej szczytowej okresie to łącznie w Pruszkowie, Warszawie i Ciechanowie pracowało 1300 osób. Zresztą tutaj na sali jest kilku pracowników, łącznie z jednym z dyrektorów CBKO w Pruszkowie. No, ale to jest taka organizacyjna sprawa. Natomiast co tam się działo? W tej chwili mówię o polskim przemyśle obrabiarkowym. No, między innymi na tym obrazku Mamy kopiarkę, a więc obrabiarkę, która może na podstawie modelu obrobić przedmiot o tym samym kształcie, która była opatentowana, wymyślona przez jednego z konstruktorów CBKO. Mianowicie nowością było to, iż palec, ten palec kopiujący, nie dotykał w ogóle do kopiału, do modelu, tylko przeskakiwała iskierka, ale nie w celu obróbki elektroerozyjnej, tylko po to, że utrzymywała stałą odległość, to znaczy i model musiał być przewodzący i oczywiście ten element był też przewodzący, ten palec wodzący. Tak szczerze mówiąc, to nie było to praktycznie wielkie osiągnięcie. Natomiast było bardzo chwytliwe, jeżeli chodzi o to osiągnięcie techniczne, dlatego że na przykład na wystawie można było kopiować pianę mydlaną, bo bez nacisku w ogóle. Także dla zwłaszcza władz to było szczególnie atrakcyjne, bo można było pokazać tutaj rozwój polskiej techniki i tak dalej. Natomiast tak naprawdę to rewolucję wprowadziło nie kopiowanie. Kopiowania w tej chwili się w ogóle praktycznie nie stosuje, tylko sterowanie numeryczne. Sterowanie numeryczne powstało w Stanach w latach 50. przy obróbce płatów helikopterów. Chodziło o to, że mają być określone kształty wynikłe z obliczeń i w związku z tym jest ileś tam punktów zadanych i w starej technice wiercono na wiertarkach współrzędnościowych w układzie współrzędnym te otwory na tę głębokość, jaką mają być w tym surowym, jeszcze nieobrobionym przedmiocie. A potem ręcznie, ze sterowaniem ręcznym usuwano ten naddatek tak, żeby te otwory, te punkty zostały. No i jeden z panów, który przy tym pracował, technolog, wymyślił, żeby jednak zastosować tutaj zapis kształtu symboliczny za pomocą liczb. Oczywiście komputerów praktycznie jeszcze nie było, powstawały dopiero pierwsze komputery, ale już technika cyfrowa była zaawansowana na tyle, że można było pierwsze takie układy sterowania numerycznego zastosować. W owym czasie wydawało się, tak ludzie twierdzili, że to jest dobre dla jakichś bardzo złożonych przedmiotów, może dla przemysłu lotniczego i tak dalej. Potem jednak te obrabiarki sterowane numerycznie właściwie opanowały w ogóle produkcję obrabiarek i obecnie zdecydowana większość obrabiarek, prawie wszystkie, to są obrabiarki sterowane numerycznie, co spowodowało rewolucję i również przy konstruowaniu, bo jeżeli mam opis kształtu symboliczny za pomocą liczb, to w takim razie po co konstruować przy kulmanie, prawda, rysując to, wykorzystać komputer, czyli CAD, czyli wspomaganie komputerowe projektowania, a następnie przejście przez CAM wprost na programy sterujące obrabiarkami numerycznymi. Także również roboty powstały właśnie stąd, że te układy serwonapędy, a więc napędy ze sprzężeniem zwrotnym położeniowym, które powstały w obrabiarkach sterowanych numerycznie, zostały przeniesione do manipulatorów. Manipulator ze sterowaniem numerycznym stał się robotem. Dlatego zresztą CBKO w pewnym okresie, poza obrabiarkami sterowanymi numerycznie, zaczęto również konstruować i wytwarzać, nie w wielkich seriach, roboty przemysłowe. Natomiast cała rewolucja powstała również i w samych obrabiarkach, bo z jednej strony prowadzenie sterowania numerycznego to wydzieliło z obrabiarki, która dotychczas w tej tradycyjnym układzie była praktycznie czysto mechanicznym urządzeniem, gdzie był jeden silnik, na przykład w tokarce, i z tego silnika był napęd na wrzeciono i tam mechanicznymi urządzeniami przez koła zębate, przejście na posuwy i tak dalej. to ponieważ mamy sterowanie numeryczne, to każdy poruszający się zespół obrabiarki jest oddzielnym zespołem napędzanym własnym serwonapędem, prawda? I w związku z tym można było podejść do konstrukcji w sposób modułowy, bo przy oczywiście przy tych tradycyjnych obrabiarkach próbowano też modułowo działać i jakąś unifikację wprowadzać, jakieś podzielenie tutaj na subkontraktorów, którzy wykonują poszczególne zespoły, ale to było tam bardzo trudne, bo te połączenia były czysto mechaniczne. Natomiast tu, proszę bardzo, połączenia są elektryczne i znacznie łatwiej to robić. No, jeżeli można następny obrazek, to będzie jedna z takich obrabiarek, jeżeli się pojawi. Jedna z obrabiarek, które zostały wprowadzone tu akurat poza CBKO, sterowaniem również zajmował się Instytut Elektrotechniki, dlatego chciałem pokazać tę obrabiarkę, gdyż ona jest układem sterowania z Instytutu Elektrotechniki. Włączała się też ERA, potem i parę innych przemysłów, więc nie chciałem zmonopolizować tylko na CBKO. Jeśli można następną. To jest układ sterowania i proszę zwrócić uwagę, te pierwsze układy sterowania numerycznego były układami hardware'owymi. Zbudowanymi pod konkretne zastosowania o określonych funkcjach, z usztywnionymi funkcjami i z kontaktem między operatorem a maszyną poprzez pokrętła i poprzez wyświetlacze takie cyfrowe. Natomiast to jest jedna z obrabiarek, które przez długi czas były stosowane w Elblągu do obróbki łopatek turbin parowych, prawda? I są dwa wrzecielniki, także jest obróbka od razu z obu stron, a to jest sam układ sterowania, tak zwany numeroblok. Wszystko to jest, cała ta i pomysł, i konstrukcja obrabiarki, i układy do sterowania, to jest z CBKO, prawda, z Pruszkowa. No i było to jedno z takich znaczących osiągnięć. Natomiast przygotowanie tam programu, no to było jeszcze takie ręczne i trzeba było bardzo dużo cierpliwości i staranności, żeby napisać ten długi program sterowania tym. Jeśli można następny. Tu, ponieważ mówimy o układach, o automatyce i pomiarach, to jest właśnie urządzenie pomiarowe, tak zwany induktosem. Jednym z rozwiązań do pomiarów współrzędnych w obrabiarkach sterowanych numerycznie był najpierw, zresztą długo potem też, tak zwany resolver, czyli albo selsyn trygonometryczny, czyli selsyn, który miał dwa uzwojenia przesunięte o 90 stopni, te uzwojenia stojane, prawda? W związku z tym była sinusoida i kosinusoida. I wtedy, żeby mierzyć ruchy prostoliniowe, to stosowano, zaraz przejdziemy do tego rysunku, bo on już tam mignął nam przed chwilą, przekładnie śrubowe toczne i właśnie przez nie był napęd silnika obrotowego na ruch prostoliniowy i pomiar poprzez pomiar kąta obrotu tej śruby. I przeliczając przez skok, prawda, można było określać wtedy położenie w tym ruchu liniowym, w tej osi. I to też w Stanach wymyślono w przemyśle specjalnym, w zbrojeniówce, prawda, aby przejść z tych selsynów, a więc maszynek elektrycznych, prawda? Gdzie były uzwojenia, na obwody drukowane. I to są obwody drukowane, gdzie wtedy indukcja jest nie między cewkami, a między poszczególnymi przewodami. Przejechano tylko na wyższe częstotliwości, aby mieć silniejszy sygnał. Prawda? I to jest właśnie, no niestety tego za dobrze, ale trochę widać. Tu jest taka jak gdyby cygańska droga, o, i tu jest połączenie, a tu są takie dwie cygańskie drogi przesunięte względem siebie o 1/4 podziałki. I w związku z tym na przykład jeżeli tu zasilimy sinusoidą, to tu dostaniemy sinusoidę, a tu przesuniętą o 90 stopni sinusoidę. Przy czym w zależności od, bo to oczywiście jest rozłożone. Tak to jest tak, nałożone jedno na drugie, prawda? I wtedy w ramach podziałki mamy całą zmianę sinusoidy, kosinusoidy, z której można teraz przez interpolację obliczać sobie położenie tych dwóch względem siebie położeń. To było szczególnie interesujące w specjalistyce, w tym zbrojeniowym przemyśle. Na przykład do pomiaru kąta, czy to wyrzutni rakiet, czy reflektorów, prawda? Bo to można zrobić oczywiście też dla obrotu, dla pomiaru kąta. I wtedy to było jak gdyby taki celsyn, ale o bardzo wielu biegunach. No, bo każda podziałka jest wtedy jako biegun. To niech pan da następne, to co było po tym. Więc to jest właśnie też w Polsce zrobiona przekładnia śrubowa toczna. Prawda? A więc chodziło o to, żeby przetworzyć ruch obrotowy na ruch prostoliniowy, ale przy przekładni śrubowej, ślizgowej, po pierwsze były od razu straty, bo dużo, no, tarcie ślizgowe jest jednak znaczne, a tym bardziej, jeżeli chcemy skasować luzy, a tu musieliśmy skasować luzy, czyli dać dwie nakrętki napięte względem siebie, czyli nawet przy ruchu bez siły, prawda, to one pracowały silnie. Dlatego dano kulki jako elementy toczne, te kulki tam sobie wracają w takich kanałach i to też, bo jeżeli chodzi o ten wkład inżynierów i przemysłu obrabiarkowego do światowego układu, no to było, nazwijmy to, naśladownictwo, ale nie kopiowanie. Rozumiemy się? Ta przekładnia, ten induktosyt, koncepcja powstała gdzie indziej, ale była żelazna kurtyna. Także to nie było tak, że można było kupić induktosyn i go skopiować. Guzik należało na podstawie koncepcji, którą się poznało na przykład z literatury, prawda, samemu to odtworzyć. I powiedzmy w induktosynie było wiele problemów z tym, żeby te harmoniczne tam wygasić, prawda? Jak to tam były specjalne ustawienia tych linii, żeby wygasić harmoniczne. A tu na przykład jak rozwiązać te kanały powrotne, żeby uzyskać dobrą sprawność i dokładne przemieszczenia. Bo proszę Państwa, w obrabiarkach, w typowych obrabiarkach, to wymaga się dokładności rzędu mikrometrów. Znaczy kilku mikrometrów, typowych mówię. Bo już nie mówię o rozwiązaniach tam tych super dokładnych jakichś obrabiarek czy nanotechnologii, bo tam już się przechodzi na setne części mikrometra i tak dalej. Jeżeli pan może jeszcze pokazać tam te poprzednie obrazki, to mogę powiedzieć, to tu mogę, tak. Bo to był układ sterowania, taki pierwszy układ sterowania w Polsce, ale znowu nie znaczy, że my to wymyśliliśmy, tylko znając koncepcję, został w sposób oryginalny stworzony przez konstruktora elektronika tutaj. Zresztą doktorat też zrobił z interpolacji właśnie, z pewnego systemu interpolacji. Tu już jest przejście na układ sterowania numerycznego komputerowy. A więc mikroprocesorem z oprogramowaniem działającym w czasie rzeczywistym, oczywiście normalnie układ sterowania komputerowego. I wtedy zupełnie inne jest połączenie między na przykład człowiekiem a obrabiarką. bo mamy ekran, no to, to jeden z pierwszych był, więc to jest tak bardzo jeszcze starożytnie wygląda, prawda? Ale był już ekran, monitor, gdzie można było różne rzeczy łącznie z obrazkami pokazywać i wtedy wejście już tylko klawiaturą. Klawiaturą albo w pełni alfanumeryczną, albo w każdym razie tego typu. Łącznie zresztą, no tu nie ma ich w nowoczesnych układach. Oczywiście są klawisze funkcyjne ze zmieniającymi się funkcjami i tak dalej. Tak jako ciekawostkę mogę Państwu powiedzieć, że po raz pierwszy, gdy wprowadzono właśnie monitor do obrabiarki sterowanej numerycznie, my mamy co 2 lata takie międzynarodowe konferencje obrabiarkowe w Europie. To akurat było w Mediolanie i zademonstrowanie, co też ten układ może, to producent pokazywał, że włącza układ, układ się chwilę rozgrzewa i następnie na monitorze pokazuje się buongiorno operatore. Prawda? Więc takie ludzkie podejście maszyny. To jako ciekawostkę mogę pokazać. To oczywiście powinno być obrócone. Nie wiem, dlaczego jest tak. To jest centrum obróbkowe, a więc sterowanie numeryczne pozwoliło na to, aby właściwie dowolnie skomplikować cykl automatyczny. Prawda? I stworzono obrabiarki o dużym stopniu uniwersalności, tak zwane centra obróbkowe, gdzie automatycznie wymienia się narzędzia i tu jest cały ten zespół narzędzi, które automatycznie są wymieniane, w związku z tym można przeprowadzać bardzo złożoną, rozbudowaną obróbkę korpusu. Akurat to centrum, to mimo, że mieliśmy niezłe własne rozwiązania, aby przyspieszyć rozwój przemysłu obrabiarkowego, postanowiono zakupić licencję z Japońską i to jest Mitsui Seiki, produkowane w Pruszkowie, ale nie wszystko z CBKO, tylko przez fabrykę tam 1 maja się wtedy nazywała, tak zwani mechanicy pruszowi. Ale proszę zwrócić uwagę, jakie tu jeszcze wielkie szafy sterowaniowe do tego są, dlatego że wtedy przejście jeszcze było, no często było kilkadziesiąt, czy nawet ponad 100 przekaźników, po to, żeby sterowanie tymi funkcjami pomocniczymi. Potem oczywiście już w nowoczesnych układach to są PLC i wtedy to znacznie się zmniejsza. Mogę powiedzieć o tym, że stworzono również taki cały system obróbkowy, gdzie jest wiele obrabiarek sterowanych numerycznie z automatycznym przemieszczaniem przedmiotów między nimi, przy czym nie jest to sztywna automatyzacja, tylko przedmioty obrabiane mogą przechodzić z obrabiarki na obrabiarkę zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego. No. I taki system stworzono również w CBK-u, to był tak zwany Core 1. Stworzono też i podtokarkowe systemy, ale już nie chcę dłużej ciągnąć. Natomiast chyba wypada, ponieważ jest to sepowskie spotkanie, to wypada chyba powiedzieć, że w CBKO była bardzo silna i aktywny ośrodek sepowski, koło. I ja do SEP-u, bo jestem od lat członkiem SEP-u, ale poprzez właśnie to koło CBK-owskie doszedłem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.